Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach. Jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. W tym specjalnym odcinku, który powstał we współpracy z warszawskim kinem Elektronik. Za chwilkę wysłuchacie mojego mini wykładu, a później dyskusji o filmie Aria dla atlety. W filmie Filipa Bayona z 1979 roku. 10 grudnia 2025 roku odbył się pokaz tego filmu w kinie Elektronik właśnie, gdzie wygłosiłem wstęp, następnie po pokazie taki właśnie krótki wykład, a potem sobie o tym filmie porozmawialiśmy. To było już czwarte spotkanie z cyklu Spoiler Master w Elektroniku, klasyka polska z Michałem Oleszczykiem. Oglądaliśmy w sumie 4 tytuły z Arią dla atlety włącznie i wszystkie te dyskusje są także dostępne na tym kanale. Możecie posłuchać wykładów i rozmów po filmach. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Stanisława Barei, Dzięcioł, Jerzego Gruzy oraz, przepraszam, czy tu biją, Marka Piwowskiego, a zatem zachęcam do słuchania także tamtych rozmów, a już za chwilę rozmowa o Arii dla atlety. Zachęcam także do obejrzenia filmu, jeżeli go nie widzieliście, można go legalnie wypożyczyć w serwisie 35mm.online. No i jest to film, który zdecydowanie wyróżnia się na tle polskiego kina lat 70., witany przez krytyków w 79 roku dosyć entuzjastycznie. W swojej recenzji Andrzej Kołodyński na łamach tygodnika Film, recenzja nosiła tytuł Zapaśnik jako artysta, porównywał ten film do Felliniego i do dzieł Kena Russella, czyli do filmów rozbuchanych wizualnie, które filtrują rzeczywistość przez pewien bardzo, bardzo osobisty, estetyczny klucz reżyserski. Aria dla atlety to feria barw, kształtów, dźwięków. Jest to film, w którym Filip Bayon debiutuje kinowo i u boku ze swoim wybitnym operatorem Jerzym Zielińskim tworzą rzecz plastycznie dosyć unikalną w kinie polskim i jest to opowieść zainspirowana losami prawdziwego zapaśnika Stanisława Zbyszka Cyganiewicza w filmie nazwanym Góralewiczem. W tę postać, podkreślę, luźnie inspirowaną tamtą prawdziwą wcielił się Krzysztof Majchrzak. Zacytuję, zanim jeszcze przejdziemy do tego materiału nagranego w Elektroniku, krótki fragment z wywiadu, jakiego w 1980 roku udzielił pismu Film. Operator tego filmu, czyli właśnie Jerzy Zieliński, ten tytuł się ukazał w numerze 7, nosił tytuł Przemalowałbym ściany i przeprowadziła tę rozmowę Nina Sławińska. I tutaj pytanie Niny Sławińskiej. Ten fragment pozwoli Wam sobie wyobrazić Arię dla atlety, nawet jeżeli jeszcze jej nie widzieliście. W Arii dla atlety właściwie każdy obraz jest niezwykły, zaskakujący wizualnie. Czy robiąc zdjęcia, starał się Pan jakoś uzasadnić sposób kręcenia każdej sceny? Jerzy Zieliński odpowiada. W hotelu nad łóżkiem miałem kartkę, na którą spoglądałem co rano przed pójściem na zdjęcia. Był na niej napis. Ekstremalnie w każdej scenie. To znaczy, w każdej scenie do jej kształtu scenariuszowego dodać jak najwięcej środkami wizualnymi. A poza tym ustaliłem sobie jak zwykle pewne zasady, ramy, poza które nie powinienem wychodzić, ażeby zachować spójność filmu. Ekstremalnie w każdej scenie to idealny opis tego, jak Aria dla atlety wygląda i jakie wrażenie sprawia, nawet po latach. I teraz już zapraszam Was do wysłuchania tego materiału z kina Elektronik. Po raz pierwszy kino Filipa Bayona gości w Spoiler Masterze. Mam nadzieję, że nie ostatni i dziękuję kinu Elektronik, a zwłaszcza Klarze Bogusławskiej za możliwość tej współpracy, dzięki której odbyły się 4 wspaniałe wieczory i 4 dyskusje, którymi Wy możecie się w Spoiler Masterze po prostu cieszyć. Także teraz już materiał zarejestrowany w kinie Elektronik 10 grudnia. Dobrze, w takim razie zaczynamy. Jesteśmy świeżo po seansie
Arii dla atlety Filipa Bayona z 1979 roku. I jesteśmy już także w trakcie rejestracji audio. Ten mini wykład i dyskusja, która mam nadzieję nastąpi, stanie się częścią odcinka podcastu Spoiler Master. Tradycją tych pokazów stało się już, że zaczynam od krótkiego przypomnienia tych zdarzeń, które miały miejsce w roku premiery filmu i tak też zrobię tym razem. Posiłkuję się tutaj kroniką kinematografii polskiej autorstwa Małgorzaty Hendrykowskiej i jako, że dotarliśmy do końca tej dekady lat 70., której poświęcony jest ten cykl, jesteśmy w roku 1979, przypominam zatem, co następuje. 1 stycznia 1979 roku, gwałtowny atak zimy w noc sylwestrową, zima stulecia, opady śniegu i mróz sparaliżowały transport i gospodarkę. Przytaczam ten fakt między innymi dlatego, że Filipowi Bayonowi tak mocno wbił się w pamięć ten czas, że po dekadzie zrealizuje film rozgrywający się właśnie w noc sylwestrową i w zimę stulecia. Będzie to bal na dworcu w Koluszkach. 30 maja oświadczenie Komitetu Obrony Robotników, KOR-u, o, cytat, dramatycznej sytuacji gospodarczej, społecznej i moralnej w PRL. No, chyba najważniejsze wydarzenie tego roku, czerwiec od 2 do 10, pierwsza wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce i spotkanie z Edwardem Gierkiem w Belwederze. Blisko 10 milionów Polaków wita osobiście papieża na trasie jego przejazdu. Jest to oczywiście wydarzenie religijne, ale także polityczne o znaczeniu międzynarodowym. 24 lipca tegoż roku w Warszawie ginie śmiercią samobójczą poeta i pisarz Edward Stachura, a w sierpniu Grand Prix dla Festiwalu Piosenki w Sopocie otrzymuje Czesław Niemen. Co istotne także, i tutaj już kończę ten krótki przegląd, w październiku roku 79 w Krakowie, w Muzeum Narodowym, nastąpiło otwarcie bardzo słynnej, bardzo ważnej i bardzo nietypowej, jak na Polską Rzeczpospolitą Ludową, wystawy, jaką był Polaków portret własny. Przypomnę, że to była wystawa, na której po raz pierwszy w takim zagęszczeniu zaprezentowano malarstwo portretowe prezentujące Polskę szlachecką, która i arystokratyczną, której pamięć raczej w PRL-u bywała zacierana. Tymczasem rok 79 jest czasem, kiedy tłumy, absolutne tłumy walą na tą wystawę. Jednym z jej bardzo dużych fanów w tamtym czasie był między innymi Andrzej Wajda. I przypomnę też, że w tym samym 79 roku na ekrany weszły Panny z Wilka Andrzeja Wajdy, inny polski film, który zagłębiał się w przeszłość, w zupełnie innym stylu niż robi to Filip Bayon, ale jednak pod koniec tych lat 70. wydaje się, że to spojrzenie w lata tutaj przełomu XIX i XX, ale także wczesnego XX wieku ma jakąś szczególną wartość. Jest to także rok publikacji jednej z kluczowych książek tamtego czasu, myślę o Małej Apokalipsie Tadeusza Konwickiego, która wychodzi właśnie, oczywiście poza cenzurą, w 1979 roku. Proszę Państwa, wybór czterech filmów z dekady to oczywiście zadanie niemożliwe. Ja starałem się zestawić filmy bardzo różne i twórców bardzo różnych od siebie. Przypomnę, oglądaliśmy w ramach tego cyklu film Jerzego Gruzy, Dzięcioł, film Stanisława Barei, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. A ostatnio oglądaliśmy tutaj, zawiesiłem się przepraszam, czy tu biją Marka Piwowskiego oczywiście, a zatem bardzo różne osobowości reżyserskie, bardzo różne style, a wszystko to filmy w moim przekonaniu odrobinę albo zapomniane, albo rzadziej odczytywane krytycznie, jak na przykład właśnie film Barei. Philip Bayon urodził się w 1947 roku w Poznaniu. Jest to bardzo ważne, że urodził się w Poznaniu. Urodził się w poznańskiej rodzinie o tradycjach mieszczańskich i sam zawsze bardzo podkreślał, że wywodzi się z tego poznańskiego mieszczaństwa, które jednocześnie celebrował i krytykował w swojej twórczości. W swojej twórczości dodam od razu i literackiej, i filmowej, ponieważ na długo zanim Philip Bayon zadebiutował jako reżyser, zadebiutował jako nagradzany prozaik. W momencie premiery Arii dla Atlety miał już na koncie, o ile się nie mylę, 3 powieści, w tym nagrodzony bardzo szeroko debiut z roku 1970. A zatem był człowiekiem pióra i człowiekiem filmu jednocześnie. Tak się złożyło, że jego pierwsze produkcje, to co Państwo zobaczyliście teraz, to jest jego pierwszy film kinowy, ale wcześniej nakręcił także kilka etiud i filmów telewizyjnych. Jest oczywiście absolwentem, może nie powinien mówić oczywiście, zwłaszcza w tych murach, Łódzkiej Szkoły Filmowej. W każdym razie tak, jest, w tamtych latach nie było alternatywy. I te jego wczesne filmy, co ciekawe, bardzo często skupiały się na tematyce sportowej. Mam tutaj na myśli film Powrót, ale także film Rekord Świata i bardzo interesujący film telewizyjny pod tytułem Zielona Ziemia, poświęcony pionierskiej inicjatywie, jaką na przełomie wieków było zakładanie w Krakowie ogródków jordanowskich, które miały służyć popularyzacji sportu i rekreacji wśród młodzieży. To były jego filmy telewizyjne, ale tutaj, tak jak wspomniałem, w zespole filmowym Tor powstaje jego pełnometrażowy debiut reżyserski kinowy, czyli właśnie owa aria dla atlety. I tutaj już dopowiadam tą intuicję, że chciałem podkreślić w tym przeglądzie obecność takiego bardzo ekscentrycznego gestu, jakim jest ten film. Bo i na tle tych filmów, które widzieliśmy do tej pory i w ogóle na tle polskiej kinematografii lat 70., wydaje mi się, że Aria dla Atlety jest jednym z bardziej ekscentrycznych filmów. Takich filmów, które trudno przyporządkować do jakiejkolwiek grupy, nurtu, a nawet trudno porównać go z jakimkolwiek innym filmem lat 70., chociaż zapewne pewne echa można zestawiać z Wajdowską Ziemią Obiecaną. Bayon zainspirował się w tworzeniu scenariusza, który także sam napisał, bo on wtedy był także scenarzystą swoich filmów, postacią, jak już wspomniałem, Stanisława Zbyszka Cyganiewicza. Tutaj ten Cyganiewicz został zmieniony na Góralewicza. Zainspirował się dosyć szeroko i luźno, ale jednak esencja pozostaje ta sama. Cyganiewicz pozostaje obecnie postacią dosyć mocno zapomnianą, ale jak pisze jego monografista Przemysław Budziszewski, wydawnictwo Chmury nie tak dawno wydało taką monografię Cyganiewicza. Cyganiewicz był najsłynniejszym Polakiem przełomu wieków na świecie, obok Ignacego Paderewskiego. Był absolutnie, jak pisze autor, supergwiazdą światową, a jego kariera amerykańska, której tylko pewien tutaj element widzimy, czy sugerowany w filmie, była absolutnie spektakularna. Rzeczywiście stał się on wtedy najbardziej znanym polskim sportowcem. Dodajmy także, że zapasy w tamtym czasie były sportem bardzo popularnym. Przeczytam fragment tej książki, króciutki, Przemysława Budziszewskiego, bo postać też jest interesująca, a Bayon nie tak do końca zmyślił tą jakąś miłość do opery, a przynajmniej jakiś ślad także artystycznej aspiracji Cyganiewicza. Cytat z książki. Zbyszko, jak to sam podkreślał, był człowiekiem niejednego talentu. W tym samym wywiadzie chwalił się. Nawiasem wspomnę, że przyjaciel mój, śpiewak operowy, Didur, odkrył we mnie talent śpiewaczy. Istotnie, mam głos dobry i jak mnie ci artyści zapewniali, mógłbym jako śpiewak zrobić karierę równorzędną zdobytej sławie zapaśniczej. Tutaj koniec cytatu z Cyganiewicza, ale dalej cytuję książkę. Tego niestety nie jesteśmy w stanie ocenić, bo żadne nagrania prezentujące talent śpiewaczy Stanisława nie zachowały się do naszych czasów, jeśli oczywiście kiedykolwiek takie powstały. Zainteresowania muzyczne być może przydawały się Zbyszkowi w walce. Jakim cudem? Otóż Stanisław lubił pograć sobie czasem na akordeonie. Czy po takim treningu ściskał w swoich olbrzymich łapskach głowy przeciwników z jeszcze większą siłą? Całkiem możliwe, bo jak sam określał, akordeon jako instrument treningowy. I jest jeszcze kilka akapitów na ten temat. Autor także podkreśla, że Cyganiewicz był jednym z pionierów używania muzyki w trakcie treningu. Coś, co dzisiaj jest dosyć powszechne, zwłaszcza dzięki słuchawkom, które na każdej siłowni można zaobserwować. Wtedy nie było takie oczywiste, a dla niego muzyka była także inspiracją do ćwiczeń. Tyle o nim, bo oczywiście on jest tutaj tylko pewnym tropem, pewną inspiracją, wokół której ten film jest zbudowany. A jeśli ktoś chciałby zobaczyć prawdziwego Cyganiewicza, polecam klasyczny już film noir reżysera Jules'a Dassena z roku 1950, Noc i miasto, w którym jest najbrutalniejsza scena zapasów w kinie klasycznym i jednego z zapaśników gra właśnie Cyganiewicz we własnej osobie, a zatem tam można go faktycznie w tym filmie Night in the City zobaczyć. Tyle o Cyganiewiczu, a teraz już o filmie Aria dla atlety. Wydaje mi się, że taką pierwszą rzeczą, na jaką ja bym zwrócił uwagę i też odnosząc to do późniejszej twórczości Bayona, jest ta jego niesamowita fascynacja światem w stanie rozkładu i przemiany. Światem, który jest na pograniczu epok, na pograniczu jakichś wielkich zmian, które dopiero są przeczuwane i też wielkich kataklizmów, które już za chwilkę przyjdą. Tutaj w filmie widzimy Sylwestra, tak? Widzimy moment przejścia z wieku XIX do XX, ale przypomnę, że to jest motyw, który pojawia się w wielu filmach Bayona. Jego arcydziełem, moim zdaniem, pozostaje film Wizja lokalna 1901, poświęcony strajkom dzieci wrześniejskich, dziejący się właśnie u progu XX wieku i przeczuwający bardzo delikatnie, ale także wyraźnie totalitaryzmy wieku XX. Magnat poświęcony losom Pszczyńskich, von Plessów, von Toysów tak naprawdę, jest także filmem, który dzieje się dokładnie na tej cezurze, a Kamerdyner, bardzo uważam ciekawy film sprzed paru zaledwie lat, także dzieje się właśnie, czy nawet zaczyna się, o ile pamiętam, w roku 1900. A zatem Bayon wyraźnie chce dotknąć tej granicy, kiedy jedna kultura trzeszczy, umiera, niszczy się, a coś nowego, czasami nawet groźnego się zaczyna. W tym filmie widzimy to na przykład poprzez zestawienie śmierci opery. Przypominam, Verdi umiera w 1901 roku, opera do tej pory najbardziej popularna ze sztuk ustępuje miejsca czemu? Oczywiście kinu i początki kina też Bayon w tym filmie pokazuje. Takich przykładów można by tutaj dużo mnożyć. I zanim przejdziemy do pierwszych Państwa wrażeń, jeszcze chciałbym jeden cytat przytoczyć, bo ten świat umierającej Europy, a w zasadzie tutaj no Europy, która jest w takiej wchodzi w fazę dekadencką, te imperia, które odwiedza na swojej drodze Cyganiewicz, przepraszam, Góralewicz oczywiście, które już przecież za chwilę, za parę lat wejdą w straszliwe zwarcie I wojny światowej, potem w spazm II wojny światowej. Kolonializm, który tutaj jeszcze istnieje, posypie się, cały ten świat legnie w gruzach. Moim zdaniem najciekawiej ten moment w historii Europy opisał Stanisław Cat-Mackiewicz w takim już chyba zapomnianym troszkę eseju. Bardzo go polecam także słuchaczom podcastu. On się nazywa Europa in flagranti. To jest fantastyczna książka, którą na Allegro można dostać za 3 zł. Jest to seria esejów, które opisują Europę przełomu wieków i pokazują, jak rysy pojawiają się na tym imperialnym porządku i w domyśle jest to, jak straszne kataklizmy już za chwilkę przyjdą. Ja przeczytam tylko pierwszy akapit tej książki, bo on idealnie pasuje także do arii dla atlety. Pisze Mackiewicz. Kiedy się zaczyna i kiedy się kończy wiek XIX? Moim zdaniem zaczyna się w roku 1815 przez zbudowanie nowej Europy, porewolucyjnej, ponapoleońskiej, i trwa do roku 1917, do wybuchu rewolucji rosyjskiej, która zmienia oblicze świata. Ale można także uważać rok 1900 za ostatni rok wieku XIX, ponieważ wtedy skończyły się wojny kolonialne, z których Europa wychodziła zwycięsko. Rok 1900 jest zenitem potęgi europejskiego kontynentu. Odtąd Europa będzie przegrywać i ustępować. Stąd jest to jednak krawędź fascynująca. Czy rok 1900 należy do wieku XIX czy XX? Wilhelm II, ówczesny cesarz niemiecki i król pruski, zdecydował kategorycznie i bezapelacyjnie, że do XX. Temu się jednak przeciwstawił papież Leon XIII, który w większej zgodzie z tradycją twierdził, że to jest ostatni rok wieku XIX. Współczesnych bawił ten spór między dwoma władcami. Polacy oczywiście wydrwili poglądy Wilhelma, należało to do patriotyzmu. W tej Europie, o której tutaj pisze Mackiewicz, porusza się bohater filmu Bajona, chłopak z Podkarpacia, który, cytuję film, musi znaleźć swoją historię, tak? Musi znaleźć opowieść, w której się odnajdzie. On jej szuka poprzez tężyznę fizyczną, poprzez te kolejne starcia na ringu. Mało który polski film, moim zdaniem, wchodzi tak fizycznie w cielesność sportu. Znamy amerykańskie filmy na ten temat. Wściekły byk, ostatnio Smashing Machine na przykład. Tak? Kiedy widzimy z bliska, dosłownie czujemy ten znój, ten pot, tą walkę. Tutaj główny bohater próbuje wykuć dla siebie miejsce i próbuje zająć jakieś miejsce także w światowej hierarchii, podróżując z absolutnych rubieży Europy, jakim jest to Podkarpacie tutaj, do wymarzonej Ameryki. Nie byłoby tego filmu, gdyby niesamowicie fizyczna rola Krzysztofa Majchrzaka i oczywiście nie byłoby tego filmu, gdyby nie naprawdę znakomite, pamiętajmy także w dosyć skromnych warunkach finansowych realizowane zdjęcia Jerzego Zielińskiego. To, że ten film w ogóle wymienia się w porównaniach, nie wiem, z Viscontim, czy z Fellinim, czy ja bym dorzucił do tego Herzoga, to jest ogromna zasługa Zielińskiego. Ostatni już cytat, bo najważniejszy, to znaczy cytat z Filipa Bajona, który w 1979 roku udzielił wywiadu miesięcznikowi Kino. I tam pisze o tym, jak wpadł na tą historię i o czym dla niego jest ta historia, jaki jest najważniejszy temat. Bajon powołuje się na wspomnienia samego Cyganiewicza. On je wydał w 1937 roku jako Na ringach świata i Bajon mówi tak. Istnieje pamiętnik Cyganiewicza wydany przed wojną w niedużym nakładzie, podyktowany przez niego jakiemuś dziennikarzowi podczas pobytu w Polsce. Uderzyła mnie, mówi Bajon, wprost niebywała, wspaniała naiwność tego tekstu. Był to pewien trop, którym poszedłem. Z tym, że scenariusz ten był wielokrotnie przerabiany, bo nie można się było zdecydować, czy to będzie film kinowy, czy dla telewizji. W trakcie tych przeróbek temat coraz wyraziściej stawał się ogólniejszym zapisem losu. Wraz z tą najważniejszą sprawą, że nie można przeżyć własnej historii, chociaż trzeba ją mieć. Że tworzy się ona między tym, co się chce, i tym, co się nie udaje. Opowiadam w arii historię człowieka najlepszego w swojej epoce, który jednak nie może się przebić przez niewidoczny mur, jaki jest wokół niego. Mur kulturowy. Wszystkie postacie filmu, wszystkie sprawy są podporządkowane temu celowi, tej nadrzędnej idei. W tym sensie postać filmowego Cyganiewicza, Góralewicza jest całkowicie wymyślona. To słowa reżysera i chciałbym otworzyć, spróbować w tym naszym zacnym, kameralnym gronie spytać Państwa o wrażenia, jak ten film się oglądało, czy rola Majchrzaka przekonuje, czy jest to polski wściekły byk i o czym tak naprawdę ten film jest. Jak Państwo odbierają tą estetykę Bajona, można jej lubić albo nie, ale na pewno jest oryginalna na tle polskiego kina, więc rozumiem, że mamy też mikrofon na sali i czy ktoś chciałby się wypowiedzieć. Chyba tutaj widzę kandydata w rzędzie najbliższym mnie. Karol Szafraniec, od razu powiem też dla słuchaczy, bo znany słuchaczom Spoilermastera, podcast audiowizualny.
Znaczy ja może zacznę tylko tak parę słów. że dla mnie ta estetyka Bayona jest bardzo specyficzna. Ona ma w sobie coś takiego, tak jak mówiłeś, oryginalnego, a zarazem właśnie ona jest takie, ma w sobie coś takiego też przegniłego bardzo specyficznie. I wydaje mi się, że jeszcze jeśli chodzi o te widowiska, które tu się zmieniają, to znaczy, że jeśli jest ten przełom kulturowy jakiś, który tutaj jest i mamy tą zmianę z opery na przykład w kino, to też pojawia się sport jako to masowe widowisko, które też jest bardzo, bardzo znaczące. Natomiast ja sobie muszę tak poukładać, bo ja pierwszy raz widzę ten film teraz i mam też wrażenie, że Bayon był takim, zresztą on o tym mówił parę razy, że on był tym reżyserem trochę, który chciał wejść na podobny teren, po którym poruszał się Wajda i być właśnie tym, który rzuci rękawicę Wajdzie trochę i będzie tworzył podobne widowiska, ale z jakimś innym trochę smakiem. I wydaje mi się, że ten Majchrzak i ta postać tego Majchrzaka i właśnie tak fizyczna jest tutaj bardzo ciekawa, że to jest bardzo ciekawa rola. I zastanawiam się tylko co właśnie jak to połączyć z jakąś opowieścią szerszą o tym, o czym mówiłeś, z tym kulturowym, z tą barierą właśnie kulturową. Znaczy sam się zastanawiam, co właściwie mu się udaje, a co mu się nie udaje. Bo faktycznie też miałem takie skojarzenie z Wściekłym bykiem, że nawet ta konstrukcja filmu jest trochę podobna i gdzie mamy potem go na tle tych wszystkich orderów i widzimy, że on coś wygrał, a jednocześnie coś przegrał i że to jest bardzo ciekawe, bo przecież te filmy nie mogły się w żaden sposób jakby spotkać, a jednak gdzieś podobnie myślą też o tej karierze sportowej. Ale właśnie się zastanawiam, jak to jeszcze ubrać w to, czego on nie mógł dokonać i dlaczego. I to jeszcze sobie gdzieś układam.
Tak, to znaczy ja też w ogóle się zastanawiam, teraz oglądając to po raz kolejny, chyba trzeci raz widziałem ten film, tak mi się wydaje, na przestrzeni lat, że w ogóle to jest jeden z nielicznych polskich filmów, który stawia takie klasyczne pytania amerykańskiego kina, tak, właśnie o sukces, bo jak spojrzymy na historię naszego kina czy kultury, to nie jest główne pytanie, jakie w niej pobrzmiewa, tak, zazwyczaj pobrzmiewa w niej pytanie o przetrwanie, tak, albo o tragizm losu czy miłości i tak dalej, to spuścizna po romantyzmie, ale amerykańskie kino od początku stara się opowiedzieć właśnie o tym, o cenie sukcesu, tak. I ten film w pewnym sensie dla mnie jest taki, w tych recenzjach właśnie pojawia się często Fellini, pojawia się ten Visconti, a ja myślę, że tam gdzieś pod spodem jest jakaś taka właśnie amerykańska narracja. Tak, to znaczy te trofea, prawda, ten atlas, który dźwiga świat. Już nie będę nawiązywał do słynnej powieści Ayn Rand, ale chodzi mi bardziej o Obywatela Kane'a, tak? Że ta nawet struktura jakaś takiego, prawda, opowiadania, on w tym pałacu troszeczkę, taki otoczony tymi artefaktami swojego sukcesu, pieniędzy, prawda, tak jak trochę Charles Foster Kane w Xanadu jest taką figurą wygranego, przegranego jednocześnie, prawda, czyli wygrał wszystko, co chciał, ale przegrał, no nie wiem, własną duszę, miłość, która jest moim zdaniem bardzo amerykańska i to jest dla mnie jakieś takie ciekawe, bo to jest interesujące, że recenzenci w tamtym czasie, kiedy film wchodził, to cały czas robili tą litanię tych właśnie włoskich, czy europejskich, powiedzmy, mistrzów, ale kiedy ja natrafiłem na taki jeden z wywiadów z Bayonem, to chyba na stronie Muzeum Kinematografii w Łodzi jest takie wideo, polecam, to on na przykład mówi, że jego absolutnie pierwszą filmową fascynacją było właśnie kino amerykańskie i wskazuje na Garsonierę Billy'ego Wildera, że to był film, który w ogóle sprawił, że on się zakochał w kinie. Więc tak sobie myślę, że może pora też trochę zmienić to myślenie o Bayonie właśnie jako o polskim Viscontim. Może to jest właśnie jeden z tych reżyserów, który próbuje mierzyć się z tym amerykańskim mitem, więc ten Majchrzak w tym przypadku byłby też takim dosyć unikalnym przypadkiem polskiego aktora, który też tą swoją fizyczność bardzo użycza roli, bo my nie mamy wielu takich aktorów, bo wielu, ci najwybitniejsi, jak się podaje taką litanię, prawda, nie wiem,
Zapasiewicz, Holoubek, nawet przecież Cybulski, to nie myślimy o nich przede wszystkim w kategoriach fizyczności, ewentualnie, nie wiem, Młody Olbrychski, tak, jako pewien super bohater, ale tutaj ta fizyczność staje się tak integralna, że no, myślę, że to jest takie dosyć unikalne. Zresztą tutaj też anegdota, że podobno panowie się strasznie kłócili na planie tego filmu i że Majszak nie obejrzał tego filmu po premierze i obejrzał go dopiero parę lat temu, że podobno tam było tak raczej niemiło pomiędzy nimi na planie, no ale to już, tak powiem, zostawiam.
Majszak jest w ogóle taką osobną postacią w polskim kinie, takim zupełnie osobnym aktorem z bardzo specyficznym trybem jakby funkcjonowania też na ekranie. Ale jeszcze wracając do tej amerykańskości, bo to jest jakaś ciekawa dyskusja w ogóle, bo wydaje mi się, że jednak o tyle bym się nie zgodził, że tych amerykańskich wpływów w polskiej kinematografii jest więcej, tylko się o nich rzadko mówi, że mi się wydaje, że w ogóle już w szkole polskiej było bardzo dużo inspiracji. Jak na przykład, nie wiem, Wajda opowiadał, że jedną z czołowych inspiracji dla Popiołu i Diamentu była Asfaltowa dżungla. I ten Obywatel Kane też tam funkcjonował jako duża inspiracja, potem też w Człowieku z marmuru, więc ja myślę, że tak naprawdę my trochę zapominamy o tym, że ci filmowcy jednak bardzo mocno byli też amerykańskim kinem zafascynowani, ale z drugiej strony tutaj pewnie ten Visconti się też pojawia z powodu opery właśnie i z powodu tej dekadencji, ale to, co z kolei jest nietypowe, co idąc tropem Majszaka, że mamy tego bohatera, który jest fizyczny, który w ogóle jest, że to nie jest opowieść o inteligencie, nie? I nie jest to opowieść o człowieku, który jest ze świata jakichś wyższych sfer i nie przebija się poprzez pracę swojego umysłu, ale pracę swojego ciała, chociaż to się też zaczyna w ciekawy sposób przebijać też właśnie do tego świata muzycznego, że to nie jest takie oczywiste i że to połączenie sztuki ze sportem też tu jest bardzo ciekawe.
Mhm. Bardzo, bardzo. I tutaj też uważam, że w ogóle ktoś by mógł jakąś szerszą, nie wiem, pracę napisać na ten temat, bo ta właśnie ten aspekt klasowy tego, że, bo to jest właśnie ta, wiadomo, Wajda mógł się inspirować przy Popiele i Diamencie jakimś nastrojem, ale, czy wizualniami Asfaltowej dżungli, ale tutaj Bajon sięga po tą iście amerykańską narrację, prawda, od zera do bohatera, czyli od nikogo, od Pucybuta do mistrza świata. I takich opowieści my naprawdę mamy bardzo niewiele, pewnie ostatnio może troszeczkę więcej, ale wtedy jednak ta fizyczna praca czy temat w ogóle awansu społecznego, on był ściśle powiązany nawet w kinie lat 70. z no, polityką. Tak? No, myślę o Mateuszu Birkucie, który też był bardzo silny, dużo potrafił cegieł wyłożyć, ale to było wszystko w ramach przodownictwa pracy, prawda, takiego awansu, który zapewnia państwo, a tutaj państwo nic nie zapewnia, ponieważ państwa nie ma, tak, nie ma Polski w momencie, kiedy ten bohater działa, on jest pomiędzy imperiami i ma tylko te swoje mięśnie, tą swoją siłę, determinację. No i co ciekawe, to tylko dopowiem tutaj znowu echo prawdziwej historii, Stanisław Cyganiewicz właściwie został potem Amerykaninem, znaczy on został w Stanach, on umarł w 67 roku, pod koniec życia już był farmerem amerykańskim tak naprawdę, więc on w pewnym sensie no, dopełnił tą fantazję już do końca, czyli nie został tylko Polish American, tylko został Amerykaninem i tam działał. A echo jeszcze Obywatela Kane'a, to chcę tylko powiedzieć, bo bardzo to jest zabawne. Obywatel Kane jest zawoalowaną antybiografią Williama Randolpha Hearsta, czyli takiego super mogula medialnego amerykańskiego. I teraz fajna anegdota a propos tego. Tutaj cytuję znowu książkę Przemysława Budziszewskiego. Jedna z ciekawszych sądowych batalii Zbyszka miała miejsce w Nowym Jorku w 1930 roku. Rok wcześniej Zbyszko wytoczył proces Williamowi Randolphowi Hearstowi i gazecie The New York American, która okrasiła jego zdjęciem artykuł o teorii ewolucji Darwina obok podobizny goryla. Dotknięty tym zestawieniem Cyganiewicz postanowił zawalczyć o swoje dobre imię i oczywiście o pokaźne odszkodowanie. Warto było spróbować, bo wygrał $25,000. Inne źródła wymieniają kwotę $240,000. To już zostawiamy to faktografom, ale także ich losy się przecięły i znowu też iście amerykańska historia, prawda? Wygrać taki proces z takim odszkodowaniem. To już jako naprawdę tutaj powiedzmy przypis. Czy ktoś jeszcze chciałby się podzielić? O, proszę. Jarek Kupść. Warszawska Szkoła Filmowa.
Witam. Ja mam bardziej refleksji niż pytanie, bo chciałem w pewnym sensie też podsumować cały ten cykl filmów, który wybrałeś dla nas, jako w pewnym sensie analizę, może dekonstrukcję, i to może zabrzmi dziwnie, męskości i modelu męskości, który jest zaprezentowany na przestrzeni tych czterech filmów, zaczynając od Dzięcioła, czyli pantoflarza, człowieka bez kręgosłupa, który przegrywa swoją walkę z własnymi słabościami. Potem mieliśmy Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, w którym jest, no powiedzmy, bohater zbiorowy, ale wśród wszystkich mężczyzn na ekranie i też paru kobiet nie ma ani jednej pozytywnej postaci. Wszyscy są egoistami. Przepraszam, czy tu biją sami mężczyźni praktycznie. Z jednej strony tu się spieraliśmy podczas pokazu, czy ten film ma w ogóle bohatera. Jeśli ma, no to najbliższym ekwiwalentem bohatera tego filmu byłby przestępca, prawda? Który no, jest, wiadomo, jak z definicji etycznie skorumpowany. Natomiast policja jest przedstawiona równie etycznie dwuznacznie. Więc na razie na przestrzeni tych trzech filmów nie mamy żadnej tradycyjnej roli męskiej. W tym filmie pojawia się bardziej tradycyjna rola męska, jest bardziej wyidealizowana i tutaj zgadzam się z twoim porównaniem do Ayn Rand, do Atlas Shrugged, no ale też do Fountainhead, gdzie mamy tutaj, no powiedzmy, literacki pierwowzór libertarianizmu, co już teraz nawiązując bezpośrednio do filmu, który widzieliśmy przed chwilą, jest to jakaś taka droga właśnie człowieka pod górę, który decyduje się ten atlas, to znaczy jak atlas decyduje się ponieść cały świat na sobie, ale ten jego świat jest jego własnym sukcesem. Jest w tym duża doza egoizmu na pewno. Jest i teraz jest, może teraz już będę miał pytanie bardziej konkretne, ale jeszcze chcę powiedzieć coś o Cyganiewiczu, ponieważ Cyganiewicz, czego tutaj oczywiście w filmie nie było, no z oczywistych powodów nie była to biografia i też nie ma na to czasu, ale Cyganiewicz był najzamożniejszym Polakiem II Rzeczypospolitej, jeżeli chodzi przynajmniej o świat sportu i rozrywki. I pieniądze zaczął dopiero, te wielkie pieniądze zaczął dopiero zarabiać w Stanach. I słusznie przypomniałeś nam film Night in the City. Jeszcze zagrał samego siebie w 1932 roku w filmie Madison Square Garden. Ale to taka malutka rola. Ale razem z bratem mieszkali w Stanach, tak, do końca życia. Obaj zmarli w Stanach i obaj trenowali przez wiele lat kadrę przyszłych wrestlerów, tak, bo tego sportu wrestling jeszcze nie było przed wojną. Jeszcze ta wolna Amerykanka działała na innych zasadach niż po II wojnie światowej. Dopiero się powoli rodziła. I Zbyszko przechodził właśnie z tej bardziej tradycyjnej, powiedzmy uczciwej walki do bardziej ustawionej, reżyserowanej, którą znamy obecnie. I to pytanie, znaczy pytanie, na koniec tej dygresji będzie taki, że w tym filmie właściwie trudno mi się utożsamić w jakikolwiek sposób, jakiejś empatii nabrać do bohatera, ponieważ Bajon nie bardzo wie, o kim opowiada, moim zdaniem. Postać, on jakby unika nawet Majchrzaka na ekranie. Mamy więcej postaci drugoplanowych, a sam Majchrzak ma, nie wiem, czy może trzy zbliżenia w całym filmie, pomijając klamry z retrospekcją, które wpuszczają nas i wypuszczają z retrospekcji. I nie wiem, czy nie przyczyniło się do tego to starcie, o którym wspomniałeś, między Bajonem a Majchrzakiem i czy film przez to nie ucierpiał, tak? No bo naprawdę ta bariera też, o której przed chwilą wspominaliśmy, kulturowa, jej się w ogóle nie czuć w tym filmie. nie wiadomo skąd się biorą jego kolejne etapy w życiu. Nie wiemy dlaczego i w jaki sposób z Polą Raksą się połączył. Tak? To jest cały nie wiem, pejzaż wątków pobocznych jest pominięty, a mamy jakieś takie kapsułki, winiety, trochę takie wyjęte z szerszego kontekstu. Tak? I przez to jest to film bardzo taki łatany dla mnie. Drugi raz w życiu go oglądałem i po wielu latach przerwy. I to taka moja jest, nie wiem...
To cieszę się, że to powiedziałeś, bo ja też to podkreślę, ja nie uważam tego filmu za w pełni spełniony. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawa próba i chciałem, żeby w tym cyklu on zaistniał. Ja uważam, że Bajon zrobił jeden majstersztyk i to naprawdę... Jestem absolutnie pełen podziwu dla tego filmu Wizja lokalna 901. Ja uważam, że to jest perfekcyjny film, bardzo nietypowy. Polecam w ogóle naprawdę, jest za mało oglądany. Dzisiaj nie czas o nim mówić. Może kiedyś będzie jakiś cykl poświęcony latom 80., wtedy chętnie. Natomiast tak, i ja bym jeszcze tylko dorzucił, że ten motyw Atlasa tutaj, tak bardzo wyeksponowany jednak, prawda? No film zaczyna się tym, kończy, te figurki są wszechobecne. On też ustawia ciekawie ten film w takiej no, innej tradycji niż zazwyczaj opowieści w Polsce są ustawiane, bo tutaj nie ma tej ramy na przykład chrześcijańskiej, prawda? Nie ma w ogóle odniesień religijnych. Mamy tego Atlasa, który pochodzi z mitologii, ale który jest bardzo wyraźnie takim symbolem no w kontekście zwłaszcza XIX wieku, takim niczańskim, tak? Takiego no, siły człowieka, jednostki, tak? Która ma udźwignąć ten cały świat. Potem Ayn Rand zabierze to w jeszcze bardziej ekstremalne, jak powiedziałeś, libertariańskie tereny. Swoją drogą polecam Państwu, bo ta figura Atlasa, ona była bardzo istotna w Stanach Zjednoczonych i dla takiego całego ruchu, który wyrósł właśnie z pism Ayn Rand. Jak Państwo chcecie zobaczyć figurę Atlasa, to wystarczy przejść się Piątą Aleją w Nowym Jorku i tam przed Rockefeller Center jest taki wielki atlas, słynny zresztą, dźwigający cały świat. I to jest bardzo interesujące, czytałem też o tym, bo on jest ustawiony dokładnie naprzeciwko, geometrycznie, idealnie naprzeciwko głównego wejścia do stojącej po przeciwnej stronie ulicy Katedry Świętego Patryka. I podobno to jest, nie wiem czy to jest miejska legenda czy nie, ale chodziło o pewną konfrontację dwóch porządków, to znaczy stawianie tego, oczywiście Patryk był pierwszy, tak, katedra była pierwsza, ale ustawienie tego atlasa dokładnie na wprost było też rodzajem takiej trochę prowokacji. I Atlas tutaj no, jest taką figurą jakiejś ciągłej, niemożliwej aspiracji, no bo ten abs, prawda, tych dwóch absów w zasadzie, których przez cały, ja bym powiedział, że scenariuszowo to się najlepiej w tym filmie trzyma, to jego ciągłe poszukiwanie tych absów. To jest taki niemożliwy obieg, prawda, co będzie, kiedy on w końcu dosięgnie tych absów. Jednego pokonuje, a drugiego zabija w finale, ale w międzyczasie wymyka mu się to, co najważniejsze, czyli relacja z jego żoną, która, zgadzam się, tutaj jest absolutnie szkicowo narysowana i myślę, że mało satysfakcjonująco. Dodam jeszcze jedną rzecz. Doceńmy to w polskim kinie, które nie słynie ze swego erotyzmu i ten film też, myślę, jest pod tym względem jeszcze niespełniony, ale Bajon jest reżyserem, który konsekwentnie we większości swoich filmów próbuje rozbudować język erotyzmu i scen erotycznych w kinie. On ma taki wymiar trochę, nie wiem, biologiczny, erotyczny, zmysłowy, najsłynniejszy w Magnacie, ta słynna scena w maku pomiędzy Grażyną Szapołowską i Bogusławem Lindą, ale to jest w też innych filmach i on pod tym względem, myślę, że tak jak Wajda trochę próbował, a potem się cofał, słynne wymontowanie sceny erotycznej z późniejszej wersji Ziemi Obiecanej, tak Bajon próbował i się nie cofał. I w wielu tych filmach są interesujące, ciekawe, niesztampowe sceny erotyczne, które nie są tylko ozdobnikiem, tylko są wyrazem czegoś, w co myślę Bajon bardzo wierzy, to znaczy w tą cielesność. Właśnie tak jak Żuławski, który oczywiście no, wyjechał w pewnym momencie z Polski, ale Żuławski i Bajon dla mnie to są tacy reżyserzy polscy, dopisuję tu Borowczyka z jednym filmem pełnometrażowym, Dzieje grzechu, którzy tą erotykę na ekranie próbowali jakoś eksplorować. No nie było to wtedy zbyt w polskim kinie powszechne. Ale też w dekadenckim kontekście, tak, to prawda. No, może z wyjątkiem Borowczyka, no to bym się jakoś tam kłócił. Dobrze, powoli pewnie kończąc, ale mamy jeszcze jeden... Tak, proszę.
Mała, drobna ciekawostka a propos tego pomnika Atlasa, o którym wspomniałeś przy Rockefeller Center. Jego twarz jest... przypomina Mussoliniego. I jest powszechnie nazywany przez tubylców nowojorskich za Mussolini Atlas.
O, to tego nie wiedziałem. To też nam się kojarzy z tą Europą in flagranti. Proszę Państwa, polecam, kończąc już cykl, dziękuję bardzo Kino Elektronik, Klarze Bogusławskiej, całej obsłudze kina za to, że ten cykl był możliwy, a także słuchaczom i Państwu naprawdę dwie rzeczy polecam, bo są prawie darmowe, to znaczy właśnie ten esej Mackiewicza, bardzo, bardzo znakomita literatura eseistyczna i film Bajona, przede wszystkim ten Wizja lokalna 1901. Uważam go za taki zapomniany majstersztyk, ale w ogóle spotkania z Bajonem zawsze są ciekawe. Jest to reżyser erudyta, który próbował w polskim kinie stworzyć troszeczkę inny język kina epickiego niż zaproponował to w swoim kinie Andrzej Wajda. Także dziękuję bardzo za ten wieczór, za spotkanie z Arią dla Atlety i mam nadzieję do zobaczenia przy kolejnych okazjach.